Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś, myślę, pasjonująca dyskusja o udziale tzw. Ludowego Wojska Polskiego w operacji berlińskiej. Operacji, która miała swoje doniosłe znaczenie również dla historii Szczecina, a także pokłosie tej operacji odczuwamy do dzisiaj, bo operacja berlińska niewątpliwie ukształtowała geopolityczny ład na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Gościmy dzisiaj online pana doktora habilitowanego Łukasza Nadolskiego z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Witamy brawami.
Dobry.
I witamy pana Kamila Andułę, przedstawiciela Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. A dyskusję poprowadzi pan dr Przemysław Benken, pracownik Działowego Biura Historycznych IPN w Szczecinie. Proszę bardzo, panie Przemysławie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj, jak pan Ligarski przed chwilą powiedział, tematem naszego dzisiejszego spotkania będą operacje prowadzone przez Ludowe Wojsko Polskie w związku z ofensywą na Berlin w roku 1945. Spotkanie nasze jest swoistą kontynuacją dwóch wcześniejszych dyskusji poświęconych szlakowi Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim. Nie tak dawno rozmawialiśmy na temat bitwy pod Leniną. Później również prowadziliśmy dyskusję poświęconą walkom o Bydgoszcz, o przełamanie walu pomorskiego, a następnie o zdobycie Kołobrzegu. Natomiast dzisiaj domykamy tematykę, przystępując do omawiania kwestii związanych z walkami o stolicę III Rzeszy. Tutaj zanim przejdziemy już do meritum, może tylko jeszcze kilka słów na temat naszych dzisiejszych gości. Pan doktor habilitowany Łukasz Nadolski jest bardzo dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o konflikty po roku 1945. Specjalizuje się w działaniach lotniczych prowadzonych podczas konfliktów na Bliskim Wschodzie, w czasie wojny wietnamskiej, także konfliktów współczesnych. Posiada również dorobek, jeżeli chodzi o działanie Ludowego Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej. Natomiast pan Kamil Andułę jest chyba w mojej ocenie przynajmniej jednym z najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o Ludowe Wojsko Polskie. Przygotowuję obecnie publikację poświęconą bitwie o Leninę. Myślę, że będzie to bardzo wyczekiwana książka, kiedy się już w końcu ukaże. W każdym razie bardzo się cieszymy, że udało nam się dzisiaj zapewnić Państwu tak wybitnych prelegentów. A teraz już przechodząc do meritum, pierwsze swoje pytanie chciałbym skierować do pana Kamila Andułę. Byłoby to taka prośba o swoiste wprowadzenie nas do tematu, o którym będziemy mówić, czyli także zarzucenie pewnego pomostu pomiędzy naszą poprzednią dyskusją a dzisiejszą. I chodziłoby o to, aby naszkicować stan Ludowego Wojska Polskiego, tak jak ono się prezentowało w pierwszym kwartale 1945 roku. Tutaj chodziłoby o jego potencjał, bo wiemy, że też następował jego rozrost. Kiedy mieliśmy o Lenino, była pierwsza dywizja, teraz już mamy praktycznie dwie armie, ponad 160 tysięcy ludzi, więc to już jest dosyć duża siła. I właśnie pytanie o jej wartość wojskową, ale także może i polityczną, bo też tutaj wiemy, że polityka w Ludowym Wojsku Polskim miała być może nawet większe znaczenie niż same działania na froncie.
Tak, oczywiście. O pierwszej armii rozmawialiśmy już podczas naszego ostatniego spotkania. Więcej miejsca należałoby poświęcić drugiej armii Wojska Polskiego, która została sformowana już na ziemiach rdzennie polskich. Cofnijmy się do połowy 1944 roku, kiedy Armia Czerwona dochodzi aż po Wisłę. Rozpoczyna się mobilizacja rekrutów na terenie Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia i ci ludzie zasilają tą nowo tworzoną drugą armię Wojska Polskiego. Tak jak wspomniałem, zaczęło się od mobilizacji. PKWN ogłosił mobilizację i tu już się pojawiły pierwsze problemy, gdyż Armia Krajowa, która rządziła w terenie, stanowczo potępiła wstępowanie do armii tzw. berlingowców, co spotkało się oczywiście z odzewem ze strony ludzi i ta mobilizacja nie dała takich rezultatów, jakich oczekiwała władza komunistyczna. Początkowo planowano sformułować dwie nowe armie, drugą armię i trzecią armię tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Z tej trzeciej armii dość szybko się wycofano, gdyż te zaplecze mobilizacyjne, zaplecze kadrowe okazało się niewystarczające. Bardzo często do oddziałów, w których miało rozpocząć się szkolenie, ci rekruci byli doprowadzeni pod bagnetami NKWD-zistów, więc już na samym wstępie tutaj następowały problemy. Kolejne problemy, które wiązały się z formowaniem drugiej armii, to brak zaplecza w postaci garnizonów, budynków, placów ćwiczeń. Te ziemie, które opuściła armia niemiecka, były bardzo często zdewastowane. Garnizony były zniszczone, tych ludzi nie było gdzie szkolić. Tak na przykład 10. Dywizja Piechoty, która formowała się w Rzeszowie, była rozbita po różnych budynkach w całym mieście. Kompanie były rozdzielone po kilku kamienicach. Dowódcy mieszkali w prywatnych mieszkaniach. To bardzo utrudniało szkolenie jednostek. Program wyszkolenia drugiej armii to program półtorej miesiąca, to jest bardzo mało. Założenie było takie, że na tym etapie będzie dochodziło do zgrywania jednostek, zgrywania kompanii plutonów, później batalionów, natomiast szkolenie podstawowe żołnierze przejdą w jednostkach zapasowych, do których byli kierowani z rejonowych komisji uzupełnień. I co się okazało? W tych jednostkach zapasowych to szkolenie było niewystarczające, gdyż żołnierze bardzo często byli angażowani do prac zupełnie niezwiązanych z wojskiem, czyli do akcji zbierania ziemniaków, do akcji budowy remontu dróg, później do akcji siewnych. To odciągało żołnierzy od nauki i trafiali nieprzeszkoleni do tych jednostek, w których miało dochodzić do zgrywania. Kolejne problemy, które napotkała druga armia, to problemy typowo materialne, czyli brak umundurowania. Żołnierze strasznie narzekali, że ubrania, które zostawiali, te ubrania cywilne, były w znacznie lepszym stanie niż mundury, które otrzymywali. Część umundurowania to były mundury poniemieckie, które wręczano tym żołnierzom. Brakowało hełmów, coś zupełnie podstawowego. Gdy oglądamy zdjęcia żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, to widzimy, że maszerują w rogatywkach i oni bardzo często w tych rogatywkach szli do boju, gdyż brakowało dla wszystkich hełmów. Problemem był również brak samochodów. Jednostki Wojska Polskiego, ich zapotrzebowanie oceniono na 17 tysięcy samochodów. Z tej liczby udało się dostarczyć około 6 tysięcy. Była to liczba niewystarczająca, co straszliwie wydłużało te kolumny, gdyż jednostki kwatermistrzowskie były uzupełniane wtedy siłą pociągową w postaci koni. Te konie dostarczane do drugiej armii również były w stosunkowo kiepskim stanie. Czyli już na samym wstępie, w okresie od jesieni 1944 roku do zimy 1945, ta druga armia napotkała wielkie problemy materialne, co znacząco wpłynęło na poziom wyszkolenia tych żołnierzy. Kolejna kwestia, czyli zmora tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, brak kadry oficerskiej. Jak wszyscy wiemy, większość oficerów, którzy zostali wzięci do niewoli we wrześniu 1939 roku, została zamordowana w Katyniu i w innych miejscach kaźni. Z tego powodu do pierwszej dywizji, potem do pierwszej armii, a także do drugiej armii Wojska Polskiego kierowano oficerów sowieckich. W przypadku pierwszej dywizji i później pierwszej armii to byli bardzo często Polacy, ale Polacy którzy zamieszkiwali te ziemie, które przed 1939 rokiem były poza granicami Polski, czyli okolice Mińska, Kamieńca Podolskiego, tak zwane ziemie zabrane. To byli Polacy, część z nich potrafiła mówić po polsku, natomiast całą swoją karierę wojskową powiązali z Armią Czerwoną. W przypadku II Armii Wojska Polskiego bardzo często kierowano jako oficerów do niej po prostu Rosjan, którzy z kulturą polską nie mieli kompletnie nic wspólnego i pochodzili z głębi Związku Sowieckiego. Oni mieli wielkie trudności z nauką języka polskiego, nie chcieli się tego języka uczyć, nie chcieli w ogóle służyć w polskim wojsku. Czytałem taką ankietę przeprowadzoną wśród oficerów przybyłych z Armii Czerwonej. Ankieta była wykonana tuż przed zakończeniem wojny. 95% Rosjan, którzy pełnili obowiązki Polaków w II i I Armii, była zdecydowana wrócić do Związku Sowieckiego, jak tylko wojna się skończy. W tej grupie Polaków, którzy od początku służyli w Armii Czerwonej, a potem trafili do I Armii Wojska Polskiego, ten odsetek wynosił 80%. Pomimo, że byli to Polacy, potomkowie chociażby osób zesłanych w głąb Rosji w XIX wieku, to oni również identyfikowali się z państwem sowieckim i nie chcieli służyć w Wojsku Polskim. Jeżeli chodzi o żołnierzy, podoficerów i zwykłych szeregowców, to wielu z tych ludzi również nie identyfikowało się z tą nową siłą wojskową. Bardzo krytycznie odnosili się do tej nowej komunistycznej władzy. Nie podobało im się to, że Lwów i Wilno znajdą się poza granicami Polski. Gdy ich pytano, skąd pochodzą, mówili, że są zza linii Kerzona. Większość z nich miała doświadczenie partyzanckie, część pochodziła z AK, co było powodem tego, że byli poddawani również represjom. Latem 1944 roku, gdy PKWN instalował się na ziemiach polskich, komuniści bardzo zachęcali partyzantów Armii Krajowej do wstępowania do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Wiosną 1945 roku sytuacja się zmieniła. Ludzie ci, którzy wstąpili do tej armii, często potem byli poddawani represjom. Tylko w pierwszym kwartale 1945 roku aresztowano około 100 osób za członkostwo w Armii Krajowej lub za sympatyzowanie z konspiracją przed 1944 rokiem. Najbardziej dramatyczny przykład takich represji to podpułkownik Edward Pisuliński, dowódca 3. Pułku Kawalerii 1. Brygady Pancernej. Przedwojenny oficer, który otrzymał dowództwo pułkiem, wcześniej służył w Armii Krajowej, został aresztowany przez informację wojskową i w lipcu 1945 roku stracony w więzieniu Toledo. Więc ten okres, 1945 rok, ten czas przed samą bitwą, to Oberlin to czas zwiększonych represji w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, a także coraz częściej pojawiającej się propagandy, która była ukierunkowana przeciwko tej konspiracji niepodległościowej, która pozostała w głębi kraju. To również pojawia się nawet w trakcie walk. Powoli oficerowie polityczno-wychowawczy nakręcali taką nagonkę na tych żołnierzy, którzy w głębi kraju pozostali. Trochę liczb. Jeżeli chodzi o pierwszą armię Wojska Polskiego, to przed bitwą o Berlin, przed operacją berlińską liczyła ona 78 tysięcy ludzi, 1147 dział, 90 czołgów. Jeżeli chodzi o dywizje, to liczyły one około 8 tysięcy żołnierzy. Siłą pierwszej armii było doświadczenie. Ci żołnierze już walczyli na Wale Pomorskim, walczyli o Kołobrzeg, radzili sobie zupełnie nieźle. Druga armia Wojska Polskiego była silniejsza. Liczyła 89 tysięcy żołnierzy, 1485 dział i moździerzy i 431 czołgów, gdyż w jej strukturze walczył pierwszy korpus pancerny. Więc liczebnie była zdecydowanie silniejsza. Natomiast jak wspomniałem, ci żołnierze byli niedożywieni, źle przeszkoleni, kiepsko umundurowani i nie mieli woli walki.
Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie chciałbym skierować do pana doktora habilitowanego Łukasza Andrulskiego i byłaby to prośba o naszkicowanie sytuacji na froncie wschodnim w kwietniu roku 1945, jak również prośba o to, by w paru zdaniach powiedzieć na temat głównych założeń operacji berlińskiej, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które były przeznaczone dla pierwszej i drugiej armii w związku z tą operacją. Bardzo proszę.
No tak, jak gdyby opisując te wydarzenia z kwietnia i maja 1945 roku, chyba najlepiej spojrzeć na nie jak gdyby z punktu widzenia Niemców i ich sytuacji, bo jak gdyby najłatwiej wtedy można zrozumieć późniejsze wydarzenia. No jest dosyć oczywiste, że sytuacja Niemiec była beznadziejna. Jeśli chodzi o takie najważniejsze osoby w kraju, to chyba tylko Adolf Hitler jeszcze tylko wierzył, że ta wojna może się zakończyć jakimś sukcesem niemieckim. Niemcy, co się, jak się popularnie mówi, walczyli na dwa fronty, ale taka jest prawda, że tych frontów było więcej, bo oczywiście był front wschodni, ciągnący się od Bałtyku po Bałkany, ale no, też musimy pamiętać, że były te jednostki też oblężone na przykład na wybrzeżu w Kurlandii. Tak więc w rzeczywistości jak gdyby tych nawet ten front wschodni był jak gdyby składał się z kilku części. Był oczywiście front zachodni, czyli te jednostki, które no, miały przekraczać Ren, ale też były oczywiście walki we Włoszech, które ze względów terenowych nie miały aż takiego znaczenia, bo tam Niemcom po prostu było łatwiej się bronić, ale to oczywiście angażowało siły. No i oczywiście były jeszcze olbrzymie siły w Norwegii. Tak więc to wszystko powodowało, że Niemcy nie byli w stanie przeznaczyć do obrony Berlina takich sił, jakich można byłoby sądzić, że należałoby przeznaczyć. Na to się oczywiście nakładały jeszcze decyzje Hitlera, no tutaj taka najważniejsza było skierowanie tak naprawdę najlepszych swoich jednostek na Węgry wiosną 1945 roku, gdzie przeprowadziło ostatnią tak naprawdę, nie licząc Budziuszyna, wielką ofensywę w tej wojnie. Tam były zaangażowane jednostki Waffen-SS. Ta ofensywa zakończyła się niepowodzeniem i później no, Sowieci zaczęli te jednostki wypierać w stronę Wiednia. No ale jak gdyby tych oddziałów zabrakło zdecydowanie pod Berlin. Do obrony Berlina i jak gdyby tych Niemiec wschodnich no, Niemcy nie mieli tak naprawdę wielkich sił w stosunku do tego, co Rosjanie czy Sowieci rzucali, bo to było no, około 750-760 tysięcy żołnierzy podzielone na takie jak gdyby trzy struktury. To była grupa armii Wisła dowodzona przez generała Henwiciego, prawdopodobnie jednego z najwybitniejszych niemieckich dowódców, jeśli chodzi o działania obronne, i to udowodnił w kwietniu 1945 roku. Dalej była grupa Armii Centrum, dowodzona no, przez niesławnego z bardzo wielu powodów generała Schernera, który od 5 kwietnia został feldmarszałkiem. No i była jeszcze obrona Berlina. Niemcy mieli do dyspozycji, tutaj trwają, powiedzmy, są dyskusje i one mogą być no, bardzo długie, ale przyjmuje się około 1000-1500 pojazdów pancernych, ale nie były to czołgi i działa samobieżne, ale na przykład to były też transportery opancerzone zamontowanymi jakimiś działkami, tak więc wartość tego bojowa była no, wątpliwa. Niemcy mieli około ponad 2000 samolotów i 9300 dział. Olbrzymim problemem armii niemieckiej na tym etapie był brak paliwa. I to był tak naprawdę zabójca, jeśli chodzi o możliwości jakiegoś działania na polu walki, szczególnie no, takiego pola walki, jakie to było na tym etapie II wojny światowej. I jak gdyby to uniemożliwiało Niemcom w znacznym stopniu reagowanie na to, co się dzieje na polu walki i co ważne, uziemiało ich lotnictwo. Lotnictwo, które na zachodzie nie miało w zasadzie nic do powiedzenia, natomiast na wschodzie do samego końca wojny dawało sobie całkiem dobrze radę, o czym przekonali się no, przede wszystkim żołnierze II Armii Wojska Polskiego. I no, Sowieci tak naprawdę takiego pełnego panowania w powietrzu, takiego w rozumieniu zachodnim, nie osiągnęli do końca II wojny światowej, chociaż rzeczywiście mieli w tym zakresie spore sukcesy. Po drugiej stronie byli oczywiście Sowieci. I tutaj nas interesują tak naprawdę trzy fronty i to tak gdyby patrząc tak od północy, od wybrzeża, to był drugi front białoruski Rokossowskiego, którym była pierwsza armia Wojska Polskiego. Dalej był pierwszy front białoruski Żukowa, który miał no, jak gdyby te kluczowe zadanie ataku na Berlin. I był poniżej na południu pierwszy front ukraiński Czuniewa, w którym była druga armia Wojska Polskiego. Sowieci mieli do dyspozycji no, 2,5 miliona żołnierzy. Z tego, jak tu wspominałeś, już gdzieś ponad 160 tysięcy to byli Polacy, 6200 czołgów i dział samobieżnych, 7 tysiąca samolotów i 41 tysięcy dział i moździerzy. Jak sami widzimy, no ta przewaga była z punktu widzenia takiego stricte wojskowego druzgocąca. No i tutaj musimy też pamiętać, że jeśli chodzi o Niemców, to te jednostki niemieckie w wielu przypadkach to były jednostki Volkssturmu, który walczył bardzo różnie, bo też należy pamiętać, że wiele z tych jednostek biło się całkiem dzielnie. Wiele jednostek poniosło bardzo duże straty. Były te jednostki uzupełnione jakimiś ludźmi po podstawowym zupełnie przeszkoleniu. I to wszystko miało wpływ na wartość bojową armii niemieckiej. Sowieci zakładali, podstawowym celem był Berlin. I był to cel dla Żukowa, przy czym Koniew miał pewną, Stalin mu pozostawił takie okienko, że jakby mu szło bardzo dobrze i co miało miejsce w czasie szturmu na Berlin, mógł jak gdyby się do tego wyścigu o Berlin włączyć. Polskie armie atakowały duże odległości od siebie, nie powstał front polski w tych ostatnich tygodniach II wojny światowej. Pierwsza armia Wojska Polskiego miała atakować na północ od Berlina z zadaniem osłony jak gdyby tutaj natarcia na bezpośredniego na Berlin. No i jak później, jak potoczyły się losy tego natarcia, doszło do sytuacji, w której część tych jednostek została skierowana do szturmu na miasto. Natomiast druga armia Wojska Polskiego miała nacierać w stronę Drezna. Obie armie musiały, żeby przełamać obronę niemiecką, musiały pokonać przeszkodę wodną, w obu przypadkach dosyć poważną. I to był pierwszy problem dla tych oddziałów. Po drugiej stronie broniły się oczywiście jednostki niemieckie w różnego rodzaju umocnieniach. Tutaj bardzo króciutko, jak wyglądała ta sytuacja wyjściowa, jeśli chodzi o tą operację berlińską. Atak się zaczął 16 kwietnia 1945 roku od przygotowania artyleryjskiego na tym odcinku, który jest tak najważniejszy, czyli pierwszego frontu białoruskiego Żukowa. Generał Henrici przewidział ten atak, wycofał jednostki niemieckie z tej pierwszej linii okopów, tak więc ten ostrzał artyleryjski był mało skuteczny. Żuków sobie wymyślił coś takiego, że postawił reflektory, które miały niby oślepić Niemców. Problem polegał na tym, że ten ostrzał artyleryjski spowodował, że podniosły się w górę olbrzymie kłęby dymu i krótko mówiąc, te reflektory odbijały się od tego kurzu, oślepiały żołnierzy Armii Czerwonej, którzy jeszcze byli doskonale widoczni na tle tych reflektorów, tak więc Niemcy mieli ułatwione zadanie. Sowieci ruszają do natarcia. Ostatecznie przełamują oczywiście obronę w bardzo ciężkich walkach. Tutaj najbardziej się męczy Żukow, najpierw na wzgórzach Silowskich, które zostają pokonane za cenę straszliwych strat. Takim symbolem może tych walk też jest 19 kwietnia, gdzie słynna druga armia pancerna gwardii została bardzo mocno poharatana i to przez niewielkie w sumie siły niemieckie, bo tam była dywizja Nordland, 503 batalion czołgów ciężkich, to straciła około między 100 a 200 czołgów w ciągu jednego dnia. Rosjanie, Sowieci docierają do Berlina. Zdecydowanie lepsze, większe sukcesy ma Koniew. On przełamuje tak naprawdę tą flankę niemieckiej obrony Berlina i od południa zaczyna podchodzić do miasta i tak naprawdę jest taki moment, w którym wydaje się, że to Koniew będzie szturmował Reichstag, a nie Żukow, ale ostatecznie jednak to pierwszy front białoruski będzie zdobywał Berlin i to na niego spadnie ta cała chwała. Oczywiście mówię tutaj bardzo króciutko jeszcze, zanim przejdziemy do spraw polskich. Takie podsumowanie, Berlin oczywiście pada, Hitler ginie. Te ostatnie kilka tygodni walk jest bardzo krwawych, bardzo brutalnych i wiąże się z olbrzymią ilością zbrodni, szczególnie po stronie sowieckiej. Ocenia się, że Niemcy w tych ostatnich tygodniach wojny stracili w czasie tej operacji berlińskiej około 90 tysięcy zabitych żołnierzy, z czego około 20-25 tysięcy w Berlinie. No, jeśli chodzi o Sowietów, straty trochę mniejsze, ponad 80 tysięcy zabitych i zaginionych i 2 tysiące czołgów i dział samobieżnych. Tą liczbę 2 tysiące prosiłbym tutaj naszych słuchaczy o zapamiętanie, ponieważ no, rozmawiając o drugiej armii Wojska Polskiego, będziemy rozmawiali też o stratach poniesionych przez tą armię i jak gdyby te liczby no, dadzą nam pojęcie, jak bolesne były ciosy, które otrzymała druga armia Wojska Polskiego.
Szanowni panowie, przejdźmy teraz już bezpośrednio do omówienia działań bojowych toczonych przez jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Zacznijmy może od operacji prowadzonych przez pierwszą armię. I tutaj to pytanie, które zaraz padnie, będzie skierowane do pana Kamila Andu i będzie ono właśnie dotyczyło tych działań, które były prowadzone, między innymi polegających na sforsowaniu Odry, które było niezwykle krwawe. Te działania prowadzone z przyczółków pod siekierkami czy go Zdowicami zakończyły się stratą przynajmniej 2000 zabitych, tyle przynajmniej żołnierzy spoczywa na cmentarzach okolicznych. Niewątpliwie wpływ na to miało kształtowanie terenu, które premiowało obrońców, czy także było spodobali oni nieodpowiednią ilością czasu, by się przygotować, bo ta ofensywa na Berlin ruszyła przecież od razu, tam był taki element pewnej pauzy operacyjnej. Więc byśmy tutaj mogli o tych krwawych walkach polegających na przełamaniu bariery Odry przez pierwszą Armię Wojska Polskiego coś powiedzieć.
Tak, to ja zacznę od stwierdzenia, że pierwsza Armia Wojska Polskiego nad Odrą walczyła już zdecydowanie lepiej niż pierwsza dywizja w bitwie pod Lenino. To zabezpieczenie saperskie całej tej operacji stało na dość wysokim poziomie. Zarówno przy forsowaniu Wisły, jak i przy rozwinięciu i zabezpieczeniu tego natarcia w głąb terenu, bo należy pamiętać, że po drodze żołnierze pierwszej armii natrafiali na liczne kanały, rowy melioracyjne, rzeki, strumienie, ten teren był niemalże podmokły, co znacząco utrudniało prowadzenie działań zaczepnych, więc trzeba było mocno polegać na jednostkach saperskich, które tutaj wyjątkowo spisały się wyjątkowo dobrze. Natomiast początek, czyli forsowanie Odry. Sytuacja pierwszej armii była o tyle komfortowa, że jedynie wojska znajdujące się na prawym skrzydle armii, czyli pierwsza dywizja i druga dywizja, były zmuszone tą Odrę forsować. Jesteśmy w Szczecinie, więc wszyscy mniej więcej wiemy, jak ta Odra wygląda. W marcu i kwietniu 1945 roku to ona wyglądała nieco inaczej, bo Niemcy wysadzili wszelkie śluzy i zapory, więc te rozlewisko Odry było jeszcze szersze niż w tej chwili. Natomiast lewe skrzydło, gdzie walczyła między innymi trzecia dywizja piechoty, było oparte o sowiecki przyczółek w Gozdowicach, który już uprzednio został stworzony na zachodnim brzegu Odry, więc ci żołnierze startujący z tego przyczółka, to oni byli w dużo lepszej sytuacji, bo nie musieli tej rzeki pokonywać. Nie dziwi zatem to, że gdy bitwa się rozpoczęła, to te prawoskrzydłowe wojska, ta pierwsza dywizja, która tą Odrę forsowała, to ona poniosła najdotkliwsze straty i odnotowała najmniejsze postępy. Nie zadziałało do końca zaopatrzenie. Żołnierze pierwszej dywizji mieli problem z amunicją moździerzową i z amunicją do działu, więc wiele punktów ogniowych strony niemieckiej nie zostało dostatecznie obezwładnionych. Niemcy strzelali z karabinów maszynowych umieszczonych też na przęsłach mostu pod Gozdowicami, pod siekierkami, które nie zostały do końca zniszczone i obezwładnione. Jeżeli chodzi o straty, to 16 kwietnia straty pierwszej armii to 88 żołnierzy zabitych i 218 rannych. Kolejny dzień, 17 kwietnia, kolejny dzień bitwy. 90 zabitych, 371 rannych. 18 kwietnia, 77 zabitych, 362 rannych. I to był ten okres, te trzy dni, gdy to natarcie rozwijało się stosunkowo dobrze. Na zachód od Odry, na terenach podmokłych. Walki wprawdzie toczyły się o każdą wioskę, ale armia posuwała się naprzód. Aż do 19 kwietnia, kiedy natrafiono na drugi pas niemieckiej obrony, na wale przeciwpowodziowym na Starej Odrze. I tam Niemcy przygotowali się do długotrwałej obrony. Polacy natrafili na drewniano-ziemne umocnienia. próba zdobycia z marszu tej linii zakończyła się niepowodzeniem. Niemcy mało tego kontratakowali, odrzucali oddziały pierwszej armii i tu straty były większe. 19 kwietnia aż 216 zabitych i 678 rannych, czyli ten 19 kwietnia był najkrwawszy. Przełamanie tej linii sprawiłoby duży problem, gdyby nie strona sowiecka. Na południe bitwę na wzgórzach Zelowskich toczyli Sowieci i między innymi 407 Armia, która zdobyła miasto Wilsen. Dzięki temu 4. Dywizja była w stanie przez to miasto okrążyć te niemieckie pozycje na Starą Odrą i załamać niemiecką obronę. Tama pękła, armia ruszyła do przodu i od 20 kwietnia do 25 kwietnia pierwsza armia toczyła pościg za wycofującymi się Niemcami. Nie jest tak, że pierwsza armia atakowała Berlin. Pierwsza armia obchodziła Berlin od północy i zabezpieczała te jednostki sowieckie, które szturmowały stolicę III Rzeszy. Było to ważne i odpowiedzialne zadanie, gdyż na północ od Berlina gromadziły się jednostki niemieckie zdolne do przeciwuderzenia, między innymi jednostki wspomnianego już wcześniej Feliksa Steinera. Do walk z tymi jednostkami doszło nad kanałem Ruppiner, gdzie 25. Dywizja Grenadierów Pancernych próbowała uderzać w skrzydło pierwszej armii bez powodzenia. Udało im się zdobyć jedynie jedno miasteczko, Gremensdorf, ale natarcie to zostało przez Polaków odparte. To nie były ciężkie walki. Propaganda PRL później ukazywała je jako dość dużą bitwę. Faktycznie Niemcy nie mieli zbyt wielkiej ochoty włączać się w te ciężkie walki. Raczej myśleli o oddaniu się do niewoli amerykańskiej, więc te starcia nie były zbyt intensywne. Mimo to Polacy zdołali ich odeprzeć i zabezpieczyć to odsłonięte skrzydło wojsk sowieckich. Dużo cięższe walki toczyły się pod sam koniec kwietnia, między 26 kwietnia a 2 maja. Toczyła je szczególnie 3. Dywizja Piechoty o miejscowość, która nazywa się Linum. Bitwa o Linum jest zupełnie zapomniana w całokształcie tych walk w Brandenburgii toczonych w ramach operacji berlińskiej. Trzecia Dywizja przez kilka dni z rzędu bezowocnie próbowała to miasto zdobyć. Tam broniły się jednostki z 401 Korpusu 12 Armii, które szły na odsiecz Berlinowi od zachodu. Dopiero wprowadzenie elementów 2. Dywizji Piechoty pozwoliło przełamać tą pozycję. Walki te były wyjątkowo krwawe jak na koniec II wojny światowej i przez to też całkowicie jakby wygumkowane przez historiografię PRL, która poświęca im wyjątkowo mało miejsca.
Tutaj pan Nadolski chciałby jeszcze coś dodać do naszej dyskusji, więc prosimy o krótkie uzupełnienie, żebyśmy się mogli trzymać naszego harmonogramu.
Tak, no ta kwestia Steinera, i to jest bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że praktycznie tu wszyscy, a już na pewno osoby zainteresowały, oglądały słynny film Upadek, pokazujący ostatnie dni Hitlera, gdzie jest ta słynna scena, w której Hitler dostaje takiego ataku szału, że Steiner nie przychodzi z pomocą. To jest ten atak szału miał w rzeczywistości rzeczywiście miejsce, to jest 22 kwietnia 1945 roku. Steiner przystąpił do ataku właśnie tego, o którym Kamil wspomina i tutaj no warto wspomnieć, że właśnie został on powstrzymany przez polskich żołnierzy dopiero 25 kwietnia, czyli 3 dni później. Ale ta grupa Steinera, ona na papierze tak naprawdę przedstawiała większą wartość bojową. W praktyce to było kilka dywizji, między innymi jedną z nich to była 3. Dywizja Piechoty Morskiej, ale tak tych żołnierzy, którzy w niej służyli, a byli to po prostu zwykli marynarze, ocenił sam Steiner. I tutaj specjalnie przygotowałem właśnie cytat tego niemieckiego dowódcy. Otek z marynarki wojennej mogę zapomnieć. Idę o zakład, że są znakomici na morzu, na okrętach, ale nigdy nie szkolono ich do tego rodzaju walki. Nie mam artylerii, mam bardzo mało czołgów i tylko kilka dział przeciwlotniczych. I w takiej sytuacji to właśnie to, co Kamil opowiadał, w sytuacji, gdzie Niemcy no, uderzyli teoretycznie w skrzydło Polaków i mogli teoretycznie odnieść jakiś sukces, praktyce te jednostki, które zostały skierowane do tej walki, były tak słabe i tak nieprzygotowane do walki, że nie były w stanie one odnieść sukcesu w walce z pierwszą Armią Wojska Polskiego. Zobaczymy, że za chwilę, jak będziemy rozmawiać, że zupełnie inna sytuacja była w przypadku drugiej Armii.
Bardzo dziękuję za celne uzupełnienie. Tutaj, jak panowie już wskazywali, działania zarówno pierwszej, jak i drugiej armii miały na celu przede wszystkim osłonę skrzydeł frontów sowieckich wykładających główne uderzenie na Berlin. Natomiast mimo wszystko żołnierze Ludowego Wojska Polskiego w walkach o stolicę III Rzeszy udział wzięli. I właśnie o to chciałbym teraz zapytać pana Kamila.
Tak, wszyscy kojarzą walkę pierwszej dywizji piechoty, natomiast nie możemy zapominać, że nie była to jedyna formacja, która wzięła udział w walkach o samą stolicę III Rzeszy. Oprócz pierwszej dywizji piechoty zaangażowana została pierwsza brygada moździerzy, dowodzona przez pułkownika Wasilija Jurina, Rosjanina oczywiście, 6 batalion pontonowo-mostowy i 2 brygada artylerii haubic. I akurat tej jednostki zostały włączone do tej walki z przyczyn czysto pragmatycznych. Ich wsparcie było potrzebne w tych ciężkich walkach miejskich. Natomiast co do samej pierwszej dywizji, no to był pomysł czysto propagandowy, taki sam jak to, że w walki o Gdynię i Gdańsk została zaangażowana pierwsza brygada. Chodziło o stworzenie mitu założycielskiego, ładnego symbolu propagandowego. Nie było to podyktowane przyczynami czysto wojskowymi. I ta pierwsza dywizja walczyła w zasadzie stosunkowo krótko. 30 kwietnia otrzymała rozkaz marszów w stronę Berlina. Pojawiła się na ulicach stolicy III Rzeszy pod koniec 30 kwietnia. Walki toczyła przez cały dzień 1 maja. W nocy z 1 na 2 maja doszło do zawieszenia broni pomiędzy walczącymi stronami, więc mamy trochę więcej niż jedną dobę dość mimo wszystko ciężkich, zaciętych walk. Walki toczyły się w dzielnicy Charlottenburg, walki toczyły się o gmach Politechniki, który był umocniony i przygotowany do długotrwałej obrony, a także w Tiergarten, niedaleko bramy brandenburskiej. Niemcy walczyli z determinacją. Każdy budynek był umocniony, znajdowały się tam stanowiska karabinów maszynowych, byli snajperzy, byli moździerze, były moździerze. Brakowało natomiast paliwa i amunicji oraz planu, szerszego planu obrony stolicy III Rzeszy, więc jakby każdy ten umocniony punkt, on trochę walczył na swoją rękę. Pierwsza dywizja poniosła dość duże straty w przełamywaniu tych umocnionych pozycji. W ciągu tych kilkudziesięciu godzin ciężkich walk życie straciło 98 żołnierzy, a 441 zostało rannych. Pierwsza dywizja walczyła już wtedy wyjątkowo sprawnie. Miała bowiem długie doświadczenie bojowe. Żołnierze polscy wykazywali się poświęceniem w tych walkach. Między innymi doszło do kilku takich sytuacji, że na własnych plecach wnosili armaty przeciwpancerne na wyższe piętra budynków, żeby razić niemieckie pozycje. Więc te walki były krótkie, krwawe i wyjątkowo intensywne. Ale przede wszystkim miały znaczenie symboliczne, gdyż 8-tysięczna pierwsza dywizja piechoty ginęła w tej masie wojsk sowieckich, które w tym czasie szturmowały Berlin. Takim symbolicznym aktem wieńczącym udział pierwszej dywizji było zawieszenie polskiej flagi 2 maja na kolumnie zwycięstwa i w kilku innych miejscach. To oczywiście była akcja propagandowa przygotowana przez Wydział Polityczno-Wychowawczy dywizji, natomiast zachowały się z niej zdjęcia, które do dzisiaj są doskonale znane. Przedstawiają między innymi kaprala Antoniego Jabłońskiego, który zawiesza tą polską flagę. W późniejszych dniach te wszystkie polskie flagi, bo ich było więcej, były zawieszone też między innymi na budynku Politechniki, na bramie brandenburskiej, były sukcesywnie przez żołnierzy Armii Czerwonej usuwane. Tak samo jeszcze dodam, że w kwietniu stawiano także słupy biało-czerwone nad Odrą i one również przez Sowietów były usuwane.
A dlaczego tak się działo?
A to trudno powiedzieć. Wielu żołnierzy Armii Czerwonej po prostu nie lubiło Polaków. Idąc przez te ziemie polskie, w tym marszu na zachód, widziało polskich żołnierzy i uważało, że oni się dekują na tyłach i robili to z czystej niechęci do nich. W wielu innych wypadkach była to jakby inicjatywa własnych, ich własnych oficerów politycznych, którzy też z różnych powodów te flagi i słupy usuwali. Brakuje natomiast dokumentu, że miało być to jakieś celowe, odgórne działanie wyznaczone, wymyślone przez czynniki polityczne. A raczej myślę, że była to kwestia samowoli niektórych z tych oficerów politycznych, czy zwykłych żołnierzy. No, trzeba też pamiętać, że ci oficerowie sowieccy, oni byli wychowani w duchu nienawiści do Białopolaków. Wielu z nich miało przecież z sobą kariery w latach 20., 30. Polska była dla nich przeciwnikiem i teraz tak się stało, że obok nich walczyli żołnierze tego Ludowego Wojska Polskiego, ale stosunki pomiędzy nimi wcale nie były braterskie. I to jakby, te incydenty, one trochę symbolizowały tą wzajemną niechęć.
Bardzo dziękuję. Tutaj już wielokrotnie panowie wspominaliście o ciężkich walkach pod Budzieszynem, które jakoś nie cieszyły się aż tak dużym zainteresowaniem propagandy komunistycznej niż chociażby walki pod Lenino, czy właśnie szturmowanie Berlina. Natomiast jest to zagadnienie niezwykle ciekawe, dlatego zostawiliśmy je sobie tutaj do szerszego omówienia na finał naszej dyskusji. I właśnie teraz myślę, że jest dobry moment, aby o tych działaniach II Armii Wojska Polskiego powiedzieć nieco więcej. Zwłaszcza, że tak jak już wspomniałem, nie są to i nie były zagadnienia szczególnie nagłaśniane, a jest to dosyć ciekawe, zwłaszcza też w kontekście najnowszych wyników badań naukowych, które wskazują na to, że być może tutaj większą winę za katastrofę pod Budziszynem ponosił nie tyle generał Świerczewski, co generał Koniew, ale o tym też jeszcze możemy zaraz porozmawiać. I myślę, że dobrze było, żeby tę dyskusję rozpoczął pan doktor habilitowany Łukasz Nadolski, a pan Kamil Anduła ewentualnie nam coś jeszcze tu uzupełni w trakcie.
Tak, no moim zdaniem te walki II Armii Wojska Polskiego to prawdopodobnie największa tragedia Wojska Polskiego w ogóle w II wojnie światowej. No, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale był 39 rok, bo Powstanie Warszawskie. I oczywiście no, będą to słuszne uwagi. Natomiast w obu tych przypadkach, czyli mówię o 39 roku i Powstaniu Warszawskim, polska armia walczyła z przeciwnikiem posiadającym przewagę liczebną w uzbrojeniu, w wypadku Powstania Warszawskiego była to przewaga druzgocąca. Pod Budzieszynem, czy w walkach II Armii Wojska Polskiego mamy zupełnie inną sytuację. To Polaków jest więcej, mają generalnie tak samo dobre uzbrojenie, czasami lepsze niż przeciwnik i doszło do tragedii. I no jak to doszło do tej tragedii, to jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa, i która no, tak naprawdę do dzisiaj nie została bardzo szczegółowo opisana. O czym porozmawiamy na pewno na koniec. Króciutko, bo tu trzeba wspomnieć właśnie o tym generale Karolu Świerczewskim, bardzo ciekawa postać. Cały to swoje dorosłe życie spędził w Armii Czerwonej. Zasłynął on w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Tam między innymi no, osiągnął taką sławę dzięki Hemingwayowi, ale jego osiągnięcia takie stricte militarne no, były dyskusyjne. Takim przykładem była bitwa pod Lopero, gdzie dowodzona przez niego Brygada Międzynarodowa została krwawo otwarta i na wysłanych 3000 żołnierzy 800 poległo lub zostało rannych. Powrócił do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, był objęty czystkami, ale je przeżył. I kiedy wybuchła wojna, znaczy kiedy doszło do inwazji niemieckiej na Sowietów, dowodził 248 Dywizją Strzelecką, ona została rozbita. I oczywiście jest mu zarzucane, że to na skutek jego nieudolnego dowodzenia do tego doszło, no ale no nie ma co się oszukiwać. W tamtym czasie to zdecydowanie więcej było dywizji piechoty, które przestały istnieć, niż tych, które skutecznie walczyły, mówię o dywizjach sowieckich. Tak więc on po prostu no, należał do bardzo, bardzo licznej grupy dowódców, którzy po prostu nie byli w stanie tak naprawdę podjąć równorzędnej walki w czasie operacji Barbarossa z Niemcami. I tutaj sprawa robi się dosyć ciekawa, ponieważ on tak naprawdę od tego dowodzenia latem 1941 roku tą dywizją piechoty do momentu dowodzenia II Armią Wojska Polskiego w kwietniu 1945 roku, on tak naprawdę nie znajdował się na linii frontu, nie dowodził jednostkami, a szczególnie jakimiś dużymi formacjami wojsk. Tak więc doszło do przeskoku i on objął dowodzenie armią ogólnowojskową, ale z bardzo silnym komponentem pancernym. Dowodził no, największą jednostką pancerną tego tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, pierwszym korpusem pancernym. I no, jak gdyby można powątpiewać, czy posiadał on odpowiednie doświadczenie i umiejętności, żeby no, sprostać na polu walki. Możemy się domyślać, że po prostu uznano, że no, ten odcinek frontu nie będzie, nie jest aż takim, nie będzie tam takich wielkich zagrożeń dla drugiej armii. Na pewno odcinek, na którym nacierała pierwsza armia, był ważniejszy. I tam dowodził Popławski, który był zdecydowanie bez wątpienia znacznie lepszym dowódcą. No i właśnie w takiej sytuacji ta druga armia rusza do natarcia. To jest oczywiście Świerczewski, to tego słynne już oczywiście po 1985 roku nadużywanie alkoholu. Jakby te wszystkie czynniki no, nie pomagały, ale mówię, kwestia w jakim stopniu on odpowiada za to, co się wydarzyło pod Budzieszynem, budzi kontrowersje, jak tutaj wspomniałeś. I naprawdę można bardzo mocno dyskutować, że pod względem takim no, bardziej strategicznym większa odpowiedzialność była Koniewa niż Świerczewskiego. Kamil tutaj wcześniej bardzo dobrze zarysował nam, jak wyglądała ta druga armia Wojska Polskiego. Ona miała gigantyczne problemy i ona tak naprawdę była nieodpowiednio, niewystarczająco przygotowana do tej ofensywy. Miała wątpliwe morale. Większość tych żołnierzy nie miała doświadczenia bojowego, a naprzeciwko nim stanęli Niemcy, w znacznym stopniu Niemcy weterani. Może oni nie mieli dużo amunicji, może nie mieli dużo paliwa, ale to byli żołnierze, którzy często przez 4 lata czy 5 lat byli bez przerwy na froncie i walczyli. I no, wynik takiego starcia nie mógł być dobry dla Polaków. Oczywiście część z nich no, albo służyła na przykład w Armii Czerwonej, nie wiem, służyła w 1939 roku, część była w podziemiu i nawet walczyła w jakichś oddziałach partyzanckich w Armii Krajowej, ale no, to nie były doświadczenia, które umożliwiały, nie pozwalały, żeby ta druga armia jako całość miała dużą wartość bojową. No i rozpoczyna się forsowanie Nysy Łużyckie, to jest 16 kwietnia. Polacy nacierają na odcinku frontowym, mają tam olbrzymią przewagę nad Niemcami. Głównym przeciwnikiem jest dywizja Brandenburg, z którą się tutaj będą potykali Polacy w kolejnych dniach. Część polskich jednostek osiąga sukcesy, przełamuje ten front. Najtrudniejsza jest sytuacja na odcinku 10 Dywizji Piechoty, która przez kilka dni nie jest w stanie się przeprawić, ponosi bardzo duże straty. A no, skutek jest ostatecznie taki, że dowódca tej dywizji zostaje zdjęty ze stanowiska. Ale generalnie armii się udaje przełamać niemiecką obronę. W tą wyrwę wchodzi pierwszy korpus pancerny. I gdzieś tam 17-18 kwietnia tak naprawdę te siły drugiej armii są już podzielone na takie dwa zgrupowania. Pierwsze to jest 8-9 Dywizja i pierwszy Korpus Pancerny. Potem jest 5 Dywizja Piechoty, która zamyka lukę między 7 i 9 Dywizją. No i jeszcze jest ta 10 Dywizja Piechoty, a w tym czasie Niemcy zaczynają koncentrować znaczne siły, to jest 20 Dywizja Pancerna, 1 Dywizja Pancerno-Spadochronowa Hermann Göring, to już wspomniana przeze mnie Dywizja Branden. I tutaj też musimy wspomnieć o jednej no, bardzo ważnej rzeczy, mianowicie Polacy wchodzą na ziemię niemieckie. Polacy, którzy byli pod okupacją niemiecką, którzy doświadczyli strasznych rzeczy, potwornych zbrodni niemieckich i oni, krótko mówiąc, zaczynają się teraz na tych Niemcach mścić. To jest temat, który jest właściwie w minimalnym stopniu zbadany. Jest sporo relacji ze strony niemieckiej, bardzo, bardzo drastycznych, opisujących to, co robili polscy żołnierze w dniach kwietnia 45 roku. To jest wszystko oczywiście do zbadania. Tu jeszcze jest jeden problem, ponieważ dla Niemców właściwie wszyscy ci żołnierze to byli Sowieci, czy Rosjanie nawet. I oni często nie rozróżniali, czy żołnierzy, którzy dokonują jakiejś zbrodni, to są Sowieci czy to są Polacy. Możemy to analizować tak naprawdę po nazwach miejscowości i jakby w ten sposób dochodzić, czy w danej miejscowości byli Polacy czy oddziały Armii Czerwonej. No ale w wielu przypadkach są to sytuacje nie ulegające wątpliwości. O czym jeszcze tutaj za chwileczkę szerzej opowiem. W każdym razie dochodziło do zbrodni wojennych ze strony polskiej i dochodziło do zbrodni wojennych ze strony niemieckiej. I no oczywiście można dyskutować, co było odpowiedzią na co, ale w każdym razie no, skala ich była bardzo duża i muszę przyznać, że no, ja do tej pory nie spotkałem się z opisami zbrodni polskich żołnierzy jak gdyby na taką skalę. Tutaj pewnie też miał wpływ, o czym wspominał Kamil i krótko mówiąc ta kadra dowódcza tej armii była krótko mówiąc sowiecka. No sytuacja drugiej armii bardzo szybko staje się bardzo trudna. Już 19 kwietnia dochodzi do takiego pierwszego bardzo poważnego boju pancernego między pierwszym korpusem pancernym a tą pierwszą dywizją Hermann Göring, dywizją, która jest bardzo doświadczona, ma olbrzymie doświadczenie bojowe. To jest bardzo dobra dywizja i w czasie tego boju Niemcy zgłaszają zniszczenie 43 polskich czołgów i zdobycie kolejnych 12. No te straty polskie były w rzeczywistości mniejsze. Wynika jak gdyby z dokumentów polskich, że w rzeczywistości utracono 38 czołgów i dział samobieżnych wyeliminowanych z walki, z czego 27 było zniszczonych. Ale ciekawa jest historia tych zdobytych czołgów. To były czołgi oczywiście T-34 i Niemcy opisują, że oni te zdobyte czołgi natychmiast przemalowali je znaki taktyczne i krótko mówiąc wprowadzili do walki jako no, sprzęt niemiecki i one w kolejnych dniach walczyły z Polakami. No i tutaj dochodzi do kluczowego wydarzenia, czyli do decyzji o ataku w kierunku Drezna. No, oskarżany jest o to, że o taką samowolną w zasadzie decyzję Świerczewski, ale w praktyce wiadomo, że to była decyzja Koniewa. To jest, można dyskutować, na ile Świerczewski docenił to, co się dzieje na jego skrzydłach, a na ile nie. I jak gdyby to jest kwestia, która na pewno wymaga dalszych badań. I w kolejnych dniach w szczególnie trudnej sytuacji znalazło się kilka polskich jednostek. Przede wszystkim 5. Dywizja Piechoty, 16. Brygada Pancerna i 14. Brygada Artylerii Przeciwpancernej. I na te jednostki spadło uderzenie no przede wszystkim 2. Batalionu 1. Pułku Grenadierów Dywizji Brandenburg i Grupy Bojowej KP. I oni zaczęli, krótko mówiąc, no, miażdżyć te polskie jednostki. Jako pierwsza została w zasadzie no, zniszczona 14. Brygada Artylerii Przeciwpancernej. Pozostałe jednostki jak gdyby się zbiły się w taki no, kocioł. Niemcy kontratakując zaczęli wypierać żołnierzy 5. Dywizji Piechoty z zajmowanych miejscowości. I tutaj zacytuję wspomnienia jednego z niemieckich żołnierzy. To jest porucznik Grosser z Dywizji Brandenburg. I on tak wspomina koniec walk o Tower, z którego Polacy zostali wyparci. I tak on potem to opisywał. Budynek w centrum miasta służył jako nasz punkt dowodzenia. Z piwnicy wyszli mieszkańcy. Potrząsali naszymi rękoma. Mówili dzięki Bogu, niemieccy żołnierze. Rosjanie, czyli chodzi tutaj o Polaków, plądrowali, pili alkohol w mieście. Wszystkie dziewczyny zostały zgwałcone. 22 kwietnia dochodzi do takiego decydującego uderzenia. I w czasie tych walk 5. Dywizja ponosi bardzo poważne straty. Generał Waszkiewicz, dowódca tej dywizji, zostaje wzięty do niewoli i zamordowany. Także 16. Brygada Pancerna też ponosi bardzo ciężkie straty. One wynoszą 700 żołnierzy i 23 czołgi. W następnych dniach takim punktem szczególnie ciężkich walk staje się właśnie Budzieszyn. Tam się najpierw miasto zostaje zajęte przez żołnierzy Armii Czerwonej, a jak gdyby dookoła zaczynają i na miasto, i na obu skrzydłach tego miasta zaczynają kontratakować Niemcy, których próbuje powstrzymać między innymi pierwszy korpus pancerny. Przy czym mówimy tu o końcu kwietnia 1945 roku, a w powietrzu ciągle jest aktywne lotnictwo niemieckie i między innymi słynny niemiecki pilot Hans Ulrich Rudel bombardował w tych dniach Budzieszyn. W 23-24 kwietnia Polacy, szczególnie jeśli chodzi o broń pancerną, ponoszą bardzo ciężkie straty. 25 kwietnia dochodzi do kolejnej zbrodni wojennej, która jest przypisywana Polakom. Prawdopodobnie właśnie z rąk żołnierzy, czy w ręce żołnierzy pierwszego korpusu pancernego trafia 195 niemieckich żołnierzy z 33 batalionu Volkssturm i oni wszyscy zostali zamordowani. W Burg zostaje, to jest miejscowość też blisko Budzieszyna, zostaje zamordowany kolejnych 26 Niemców. To są, mówię, relacje niemieckie, no, do których trzeba, krótko mówiąc, podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Dookoła Budzieszyna trwają bardzo ciężkie walki. W pewnym momencie nawet jest zagrożony sztab II Armii Wojska Polskiego. No, ostatecznie musi interweniować Koniew, żeby jak gdyby tu ratować sytuację. W tych kolejnych dniach Polacy nadal toczą bardzo ciężkie walki. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się 9. Dywizja Piechoty, no, która tak naprawdę zostaje rozbita, natomiast jej dowódca, pułkownik Aleksander Łaski, trafia do niewoli. Tą niewolę przeżył, co ciekawe. I no, generał Łaski chyba przypada mało zaszczytne osiągnięcie, czyli chyba jest ostatnim dowódcą dywizji alianckiej wziętym do niewoli w czasie II wojny światowej przez armię niemiecką. I 26 kwietnia dochodzi do też bardzo ważnego i bardzo smutnego incydentu. Mianowicie no, Polacy atakowani próbują wycofać swoje kolumny sanitarne i właśnie jedną z takich kolumn tworzy personel 15 batalionu sanitarnego. I tutaj jakby ta historia, którą zaraz Państwu opowiem, pokazuje doskonale, jak mało wiemy o wydarzeniach z tamtych dni. Więc tak, nie wiemy dokładnie, ilu było żołnierzy w tym batalionie. Różne źródła mówią od 200 do 300 ludzi, ale też niektórzy mówią, że to było 200 rannych lub 300 rannych, więc do tego dochodzili jeszcze także ta obsługa medyczna. W każdym razie ta kolumna się wycofywała i została zaatakowana przez Niemców z Kampfgruppe Wetterschein i z 20. Dywizji Pancernej. Ja podejrzewam, że Niemcy nie w pierwszym momencie nie wiedzieli, że to jest jednostka sanitarna. Widzieli po prostu tylko kolumnę pojazdów i po prostu ją zaatakowali. I po krótkiej walce zniszczyli, Polacy stawili opór, no ale oczywiście ranni żołnierze czy obsługa medyczna nie była w stanie jak gdyby w długotrwały sposób przeciwstawić się Niemcom. I Niemcy wtedy tych wszystkich żołnierzy, którzy ciągle jeszcze żyli, zebrali i wszystkich wymordowali. Oficjalnie uznaje się, że w tej masakrze zginęło znowu od 200 do 300 ludzi i w zasadzie wszyscy zostali wymordowani. Uratował się ksiądz Jan Rdzanek, który został postrzelony w potylicę, no ale kura szczęśliwie jakoś ominęła jakieś kluczowe organy. On odzyskał przytomność potem i udało mu się dotrzeć do własnych linii. Ale teraz tak, po wojnie przeprowadzono oczywiście ekshumację i tam odkryto jeden grób, w którym było 44 zabitych polskich żołnierzy, z tego tylko 19 zidentyfikowano. W kolejnym grobie było 21 zabitych żołnierzy i w kolejnym mówi się, że około 100. Czyli w sumie mamy 165 żołnierzy. No, 165, a 200 czy 300 to jest jednak różnica. Teraz pytanie, czy tych żołnierzy w rzeczywistości było mniej, czy po prostu nie znaleziono wszystkich grobów? O tym jeszcze sobie porozmawiamy przy okazji jakby tutaj podsumowanie. Ostatecznie ten impet niemieckiego natarcia się wyczerpał. To wynikało po prostu z generalnej sytuacji Niemców na froncie, ale też z zaciętego oporu polskich żołnierzy. Tak naprawdę w ostatnich dniach kwietnia te natarcie zostało zatrzymane i potem w maju druga Armia Wojska Polskiego uderzyła na południe po oczywiście uporządkowaniu szyków po tych stratach, które poniosło, też myślę, że porozmawiamy na koniec. I uderzyła w stronę Pragi, podchodząc prawie pod same miasto, tocząc no, walki chwilami dosyć zacięte, ale już nie były one tak poważne. I w ten sposób jak gdyby zakończył się udział polskich żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w operacji berlińskiej w II wojnie światowej.
Zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym zapytać jeszcze pana Kamila, który jest znawcą bitwy pod Lenino. Czy możemy mówić o Budzieszynie jako nawet większym niepowodzeniu już pod Lenino, większej kompromitacji, która wówczas miała miejsce?
W przypadku Lenino to całe niepowodzenie tej operacji to była w znacznej mierze wina dowództwa sowieckiego, które tą operację źle przygotowało, a pierwsza dywizja była po prostu takim małym trybikiem, który wziął udział w tej bitwie. W przypadku Budziszyna to jest duża operacja, której ciężar spoczywał w znacznej mierze właśnie na barkach dowództwa drugiej armii, które miało zdecydowanie większy wpływ na przebieg tych walk niż Berling miał pod Lenino. Zatem bitwa pod Budziszynem to zdecydowanie większy kaliber i też nieporównywalnie większa skala strat. To nie ulega żadnej wątpliwości.
Tak, i tutaj może od razu przejdziemy do strat, jakie ponieśli Polacy. Może najpierw krótko tutaj podam liczbę, jeśli chodzi o pierwszą Armię Wojska Polskiego, która straciła w walkach na zachód Berlina w sumie ponad 10 tysięcy żołnierzy, z tego 2300 poległych. W Berlinie około 550 zabitych. Tutaj, jak już Kamil wspominał, największe straty poniosła pierwsza dywizja Wojska Polskiego. No ale przechodzimy teraz do drugiej Armii Wojska Polskiego. I teraz tak, ona straciła w sumie 4000, bo będę podawał dokładnie, 4902 zabitych, 2798 zaginionych. To są w praktyce zabici, których ciał nie znaleziono. Czyli no, w sumie mówimy tutaj o 8 tysięcy zabitych, do tego 10 tysięcy rannych, 160 czołgów zniszczonych, 10 czołgów uszkodzonych, 45 dział samobieżnych zniszczonych, 11 uszkodzonych, czyli w sumie wojsko, druga Armia Wojska Polskiego straciła 226 pojazdów. Przypomnę, cała Armia Czerwona w całej operacji berlińskiej straciła około 2000 czołgów, w tym bardzo ciężkie straty w Berlinie, gdzie przecież no, wprowadzono czołgi, one od Panzerfaustu poniosły bardzo ciężkie straty. Jeśli chodzi o operację praską, to straty drugiej armii były minimalne, one wyniosły 79 zabitych, 17 zaginionych i 900 rannych. Teraz ciekawostka. Mamy dokument armii niemieckiej z 27 kwietnia. W tym dokumencie ocenili oni straty swojego przeciwnika w rejonie, czyli na wschód od Drezna tak naprawdę, na 7 tysięcy zabitych żołnierzy, 800 jeńców, zniszczone 355 czołgów i dział samobieżnych. Musimy pamiętać, że w tych walkach uczestniczyli też Sowieci bardzo intensywnie, na przykład 7. Korpus Pancerny, który tam walczył, sowiecki, stracił 117 czołgów i dział samobieżnych. Czyli krótko mówiąc, Niemcy bardzo dobrze ocenili straty, które zadali przeciwnikowi, czyli II Armii Wojska Polskiego i oddziałom Armii Czerwonej. Naprawdę się interesująca sprawa zaczyna robić, jeśli zaczniemy to porównywać ze stratami niemieckimi. Oczywiście najpierw sięgniemy do materiałów, dokumentów Wojska Polskiego. I tutaj jest bardzo dokładna liczba, że Niemcy stracili 20 499 zabitych oraz 449 czołgów i dział samobieżnych. No, to nie będzie oczywiście niespodzianką, że ta liczba nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Potem ta liczba zabitych została zredukowana do około 6,5 tysiąca zabitych. Mówię o tej sytuacji w rejonie Budzieszyna. To ciągle jest liczba za duża. Natomiast no, najnowsze badania wskazują na zdecydowanie niższą liczbę. Na cmentarzu w Budzieszynie leży 388 niemieckich żołnierzy poległych w tych walkach z II Armią Wojska Polskiego. Kolejnych 333 znaje się za zaginionych w akcji. No, nawet zawyżając, że nie wszystkich żołnierzy znaleziono, nie wszystkie ciała odzyskano, niektóre jednostki no, zostały zniszczone, też na przykład, które walczyły na linii Nysy, to krótko mówiąc, straty niemieckie wyniosły prawdopodobnie poniżej 1000 żołnierzy zabitych w czasie tej bitwy. I musimy pamiętać, że te 1000 żołnierzy zabitych to nie są tylko zabici przez żołnierzy Wojska Polskiego, ale także zabitych przez żołnierzy Armii Czerwonej, które posiadali zdecydowanie wyższe doświadczenie, większe doświadczenie bojowe, większe morale i no, to byli naprawdę zawodowcy. A więc krótko mówiąc, w czasie tej bitwy pod Budzieszynem stosunek zabitych wynosił prawdopodobnie gdzieś w granicach 10:1. Co ciekawie, pierwsza Armia Wojska Polskiego oceniła straty przeciwnika na 8,5 tysiąca zabitych i rannych i to są straty prawdopodobnie, no są one realne, krótko mówiąc. Co też pokazuje, że ta pierwsza Armia Wojska Polskiego nie tylko lepiej się biła, ale lepiej oceniała jak gdyby no, straty, które zadała przeciwnikowi. I dlatego no, to, co mówiłem, dla mnie bitwa pod Budzieszynem i te działania II Armii Wojska Polskiego to prawdopodobnie no, największa tragedia Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Ja wiem, że większość oficerów to byli Sowieci, ale ci żołnierze zwykli, którzy tam walczyli, to byli Polacy. No i oni ginęli naprawdę masowo jak na ten etap wojny.
Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Ponieważ czasu mamy już bardzo mało, dosłownie kilka minut, więc prosiłbym tylko jeszcze naszych prelegentów o to, aby może wskazali naszym słuchaczom publikacje, po które warto sięgnąć, aby dalej jeszcze temat zgłębiać. Więc może jako pierwszy by się wypowiedział pan Nadolski, a na koniec pan Kamil. Tylko proszę bardzo, żeby o króciutkie.
I bardzo krótko. Jeśli chodzi o II Armię Wojska Polskiego, to ciągle najważniejsza książka to jest II Armia Wojska Polskiego, Kaczmarka, napisana oczywiście w czasach komunistycznych. Jak gdyby sięgając po to, trzeba no, mieć świadomość, że jest to książka komunistyczna, propagandowa, napisana w specyficzny sposób. Ale o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy w czasie naszych spotkań, no do tej pory nie powstała inna praca, która tak no, dokładnie jak gdyby analizuje przebieg tych walk pod Budzieszynem. Ona jest oparta na materiałach niemieckich, oczywiście one są no, w specyficzny sposób analizowane, także na polskich dokumentach i też one są w specyficzny sposób analizowane. Teraz ja pokażę książki na zachodzie wpisane dwie. Pierwszą, którą pokażę, to jest, obie są napisane przez tego samego autora, to jest Bloody Streets. Autorem jest Arnold Stephen Hamilton. Ta książka jest o szturmie Berlina i to jest najlepsza książka na ten temat w ogóle napisana na dokumentach niemieckich, relacjach, jest też bardzo dużo o sobie, tak też jest o Polakach. Tak więc jest to bardzo, bardzo wartościowa pozycja i są też świetne mapki, zdjęcia, naprawdę polecam. Natomiast jeśli chodzi o bitwę pod Budzieszynem, to jest tutaj taka książka też tego samego autora, to jest Panzergrenadiers to the Front, to jest o dywizji Brandenburg. I to też jest bardzo szczegółowa pozycja oparta na dokumentach niemieckich, na wspomnieniach żołnierzy, relacjach świadków. Bardzo szczegółowa i można naprawdę odtwarzać jak gdyby te walki żołnierzy wojska, żołnierzy, z którymi walczyli polscy żołnierze. I jak gdyby z tej strony rosyjskiej, oczywiście są pozycje po rosyjsku, ale jakby ktoś ma szczególnie w tych czasach problem z ich dostaniem się, można sięgnąć pod taką pozycję, to jest Stalin's Favorite. Książka jest napisana przez Igora Depolsina, Rosjanina. Książka, która opisuje losy drugiej Armii Pancernej Gwardii. Natomiast problem jej jest, że ona jest napisana na dokumentach, ale tylko rosyjskich. Tam tak naprawdę jak gdyby z tej strony niemieckiej w ogóle nie ma. I no, po prostu przy analizie jest dosyć kłopotliwy i tak naprawdę trzeba znaleźć jak gdyby tą stronę niemiecką i dopiero porównywać z tym, co tam jest napisane. I tam też jest jak gdyby wiele rzeczy nie jest jak gdyby ujęte. Natomiast jeśli chodzi o stronę polską, no, no tutaj jest problem, jest jak gdyby miejsce, żeby to zagospodarować, ale pewnie o tym powie więcej Kamil.
No właśnie, co pan Kamil nam polecił?
Tak, na pewno jakiś czas temu wyszła monografia 9 Dywizji Piechoty autorstwa Pawła Korzeniowskiego, który rzuca tutaj trochę nowego światła na działania tej dywizji także w operacji budziszyńskiej, ale fakt jest faktem, że brakuje nam literatury poświęconej dziejom jednostek Ludowego Wojska Polskiego, oczywiście literatury pisanej współcześnie na materiałach polskich, rosyjskich, niemieckich. Lukę tą uzupełnia literatura pisana na Zachodzie, tak jak wspomniał pan Łukasz. Stephen Hamilton, on jest również autorem dwutomowego opracowania Oder Front 1945, w którym szeroko opisuje bitwę na wzgórzach Zelowskich. To akurat mam za sobą inną książkę, która również traktuje o tej samej bitwie, Karl Stich, Der Kampf und die Zelowerhohen. Tak wygląda ta publikacja. Tu również jest sporo cennych informacji na temat walki pierwszej armii Wojska Polskiego. Sięgając do tej literatury wydanej na Zachodzie, można w niezły sposób uzupełnić te wszystkie luki, które powstały na skutek ingerencji cenzury w te opracowania, które były wydawane w PRL-u. Tu była wspomniana książka Kazimierza Kaczmarka traktująca o drugiej armii Wojska Polskiego. No jest również opracowanie Zdzisława Stąpora na temat pierwszej armii Wojska Polskiego w operacji brandenburskiej. Ona, jak każda praca wydana w okresie PRL, posiada pewne luki, które trzeba uzupełnić, szczególnie materiałami Wydziału Polityczno-Wychowawczego. Tutaj Łukasz wspominał o tych licznych gwałtach, zbrodniach dokonywanych na stronie, dokonywanych na jeńcach, dokonywanych na ludności cywilnej. W przypadku pierwszej armii Wojska Polskiego to również występuje. W tej literaturze z okresu PRL tego nie ma. To jest ważny postulat badawczy, aby tą lukę uzupełnić. Bez tego obraz walk na terenie Niemiec jest absolutnie niepełny.
Tutaj jedną rzecz chciałbym dodać, bo no, my dla mnie, dla Kamila to jest dobrze, to jest sprawa oczywista. Tak. Natomiast dla ludzi, którzy no, jak gdyby patrzą z boku, czy czytają tego książki, nie mają świadomości. W dokumentach wojska pierwszej czy drugiej armii Wojska Polskiego to wszystko jest. To nie jest tak, że nie pisano o tym, że rozstrzeliwano jeńców, że były gwałty. Nie, to wszystko jest w polskich dokumentach. Tylko po prostu za czasów no, komunistycznych, w czasów PRL-u po prostu o tym w ogóle nie wspominano. Natomiast jak się przegląda te wszystkie dokumenty, tam jest z niesamowitymi szczegółami włącznie z tym, dlaczego na przykład danych żołnierzy niemieckich rozstrzelano i ilu ich było i z jakiej byli jednostki. Albo że tu były gwałty i coś trzeba z tym zrobić. Zresztą Kamil w swojej świetnej książce o pierwszej brygadzie o tym pisał. Tak więc to jest kwestia, że jak gdyby do tych rzeczy trzeba sięgnąć i jak gdyby no, przeanalizować i przebadać. Jest to wszystko możliwe do odtworzenia.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję naszym gościom za niezwykle merytoryczną dyskusję. Ja osobiście cieszę się, że udało się dopiąć ten cykl, nasz minicykl poświęcony działaniom Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim w okresie II wojny światowej, poczynając od Lenina, kończąc na zdobyciu Berlina i bitwie pod Budziszynem. Jak również chciałbym tutaj podziękować wszystkim naszym widzom, którzy oglądają bądź obejrzą w przyszłości zapis tego wystąpienia i zachęcić ich, by śledzili dalej naszą aktywność, która będzie realizowana w ramach przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Dziękuję bardzo.